Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu i Dorota Seweryn-Puchalska, kuratorka ekspozycji. Kiedy byłam w Kazimierzu kilka miesięcy temu, to wydaje mi się, że widziałam ten obraz, tylko się nie ruszał.
To jest taki łącznik pomiędzy tą wystawą czasową, a taką czasową wystawą, która była w kamienicy Celejowskiej. To jest oddział Muzeum Nadwiślańskiego. Tam był taki aneks do tej dużej wystawy, na której teraz jesteśmy. To była prezentacja prac Borisława Bakego i taki najbardziej rozpoznawalny obraz. Obraz, który przedstawia Kazimierz Dolny, ale namalowany był przez Borisława Bakego w Libanie w 50 roku. Przedstawia Kazimierz, jest takim znakiem, symbolem historii artystycznej Kazimierza. Nazywamy to przecież kolonią artystyczną. Mamy Kazimierz, mamy rzekę, mamy grupę artystów na tym obrazie. I chciałam, żeby był taki łącznik. Przygotowaliśmy taką animację, która nas wita. Statek płynie, ruszają się postaci, bo tutaj widzimy i modelki, i artystów. Widzimy też Pruszkowskiego z prawej strony w kapeluszu. Kazimierz jest taką trochę sceną. Ta praca, animacja nas zaprasza. Widzimy tę animację już z dołu, więc podążamy ku niej po to, żeby obejrzeć wystawę, która jest zbudowana z naszych zbiorów. Bardzo zależało mi na tym, żeby zaprezentować prace, które są zmagazynowane. Mamy bardzo ciekawe prace, które nie mogły się znaleźć na stałej ekspozycji, na przestrzeń. Bardzo długo utknęły w magazynie i uważam, że należy te prace pokazywać w różnych kontekstach. To jest wystawa, która w oparciu o prace magazynowe pokazuje temat dotyczący kolonii artystycznej. I ta wystawa jest tak skonstruowana, że podejmuje pewne tematy, o których będziemy mówić. Tu mieszają się obrazy współczesne z dawnymi. I zaczynamy od takiego pojęcia wspólnotowość. To pojęcie wspólnotowości, jeżeli chodzi o Kazimierz Dolny, jest niezwykle ważne, jeżeli chodzi o Kazimierz Dolny, ale też jeżeli chodzi o definicję kolonii artystycznej. Bardzo ważną pracą jest portret Tadeusza Pruszkowskiego, namalowany przez jego ucznia Władysława Kocha. To jest dar Magdaleny Chniedziewicz, krytyczki sztuki, ważnej postaci dla kultury, współzałożycielki Galerii Krytyków i redaktorki pisma krytyki artystycznej Pokaz. No, niedawno zmarłej przekazała w darze ten portret artysty, którego prac nie mamy tak dużo. Znaczy, nie mówię o muzeum, w ogóle nie przetrwało tak dużo prac. Też ta praca pokazuje, jak inaczej kolejne pokolenia pruszkowiaków patrzyły na obraz, jak inaczej konstruowali, bo mamy tutaj też pracę artystów z Bractwa Świętego Łukasza, które są w ciemnej tonacji, nawiązują kompozycją do sztuki dawnej, a Koch jest to kolejne pokolenie Szkoły Warszawskiej, rozjaśnia paletę, już myśli zupełnie inaczej. Tutaj prezentujemy portrety, ponieważ artyści wzajemnie się portretowali. To też jest ta wspólnotowość. Czyli mamy tu portrety i Roszkowskiej, ale mamy też na przykład już powojenną pracę Włodzimierza Bartoszewicza. Jest to pracownia Antoniego Michalaka, pracownia w domu, który Antoni Michalak w latach 20. zbudował, w 28 roku zbudował tu w Kazimierzu, czy to jest pracownia z Kazimierza. Mamy też portret Lecha Niemojewskiego, ponieważ tutaj na tym portrecie jest dom Pruszkowskiego, to jest architekt, który zaprojektował ten dom, a to jest takie miejsce, o którym marzył Pruszkowski dla tej wspólnoty artystycznej, żeby stworzyć, nie dla siebie. Mamy też teksty ważne o wspólnocie.
Tadeusz Bereza w Kurierze Porannym w 1933 roku. Kazimierz uchodził za melinę malarzy. Jest tu ich pół setki, letników natomiast pół tysiączek. Jednak jedni w drugich ogólnie biorąc nie giną. Na środku Wisły jest Łacha. Ona jest plażą. Jeden kąt Łachy należy się malarzom.
Mamy też dwa cytaty z Marii Kuncewiczowej, które pokazują różne spojrzenie Marii Kuncewiczowej na tę wspólnotę. Maria Kuncewiczowa najpierw napisała, że właściwie ci artyści się przebierają, tacy rozbójnicy. Ona tutaj, jak przyjechała, widziała nie piękno tego Kazimierza i urok, tylko bardziej tę biedę, błocko. Zadała pytanie, jak to jest możliwe, że ci artyści przyjeżdżają tu, bawią się, a nie widzą tej biedy i się upajają tą biedą. Ale za chwilę, już w kolejnych tekstach napisała, ja ich rozumiem, oni zostawili swoje problemy, czasami duże, w Warszawie, a tu przyjeżdżają, żeby złapać trochę takiego raju, harmonii, żeby za chwilę się uwolnić od tego swojego życia trudnego.
Są zakochani w życiu i tak nieustannie śmierci świadomi. Zresztą z anarchicznych, pozornie zachcianek wynikają nieraz dzieła bardziej humanitarne niż zabiegi najzacniejszego burmistrza.
Kojarzymy tę wspólnotę z plenerem i słusznie, ale z drugiej strony też po prostu razem przebywali, plażowali, czytali książki.
Dużo humoru w tych zdjęciach, czyli wygłupiali się często.
Tak, wygłupiali się. Jeżeli przejrzymy zdjęcia z innych kolonii artystycznych, europejskich, właściwie mogłabym wszystkie tu wymienić, Worsweide, Saint-André, podobne zdjęcia znajdziemy. Czyli ci artyści chcieli uciec do miejsca, w którym się będą świetnie czuli, miejsca bezpiecznego, gdzie mogą na chwilę uwolnić się od problemów i zabawić się, przebrać.
Teresa Roszkowska zdecydowanie musiała dużo czasu spędzać na plaży, o której pisał Bereza, bo zawsze jest bardzo opalona.
Bardzo, tak, zawsze jest opalona, uwielbiała. Też jest ta anegdota, ponieważ już w latach 30. wyjeżdżali do Francji, na południe Francji, do Włoch, ale byli też w Paryżu i wieczorem dotarli do hotelu i zaczęli od kolacji i właścicielka skierowała Roszkowską. No, teraz trudno o tym mówić, ale była sala dla ciemnoskórych i właśnie tam ją skierowała. A rano zobaczyła, że to jednak po prostu opalenizna, bardzo ją przepraszała, ale Roszkowska oczywiście dla niej to było obojętne, gdzie je kolację z kim. Kolejna przestrzeń jest bardzo też ważną przestrzenią w kontekście kolonii artystycznej. Pokazuje Kazimierz jako przestrzeń nierzeczywistą, przestrzeń kreowaną, przestrzeń, którą w jakiś sposób artyści chcieli sobie tutaj stworzyć. Mamy ścianę, która odnosi się do mitu króla Kazimierza. Taka ciekawostka, ta praca jest pracą, która jest w inwentarzu, bo wiemy, że w muzeum wszystko jest wpisane do inwentarza muzealnego, zabytków. I ta praca Ignacego Gier-Dziejewskiego jest wpisana z numerem 1. Bardzo ważne jest to, że Ignacy Gier-Dziejewski, który tu przyjeżdżał w połowie XIX wieku, tu nam wskazuje na początek kolonii artystycznej. On był kolegą Wojciecha Gersona ze studiów, uczeń Piwarskiego, który tutaj mieszkał niedaleko w Łostowicach, który jako profesor przywoził czy wskazywał przestrzenie, gdzie mogą pojechać, żeby mieć kontakt, jak on to mówił, z naturą, z społecznością, wsią polską. Jedźcie, oglądajcie i malujcie w tej przestrzeni. To jest to wyjście i to jest to, co jest najważniejsze, wyjście z pracowni. Oni zaczęli wędrować w połowie XIX wieku i malować w przestrzeni, nie w pracowniach. I właśnie Gier-Dziejewski, niezwykle ciekawa postać, bardzo ważny artysta. I dalej mamy Kazimierza Podsadeckiego, kolejny artysta, który świetnie taki wprowadził w okresie międzywojennym pracę na bazie kolaże, wprowadzał zdjęcia w swoje prace. Tu już jest praca powojenna. Jestem dumna z tej pracy, bo z tego nazwiska też, który tutaj jest w kolekcji, czyli Kazimierz Podsadecki. Kazimierz Wielki, Esterka, tacy splątani gdzieś w tych liniach razem złączeni. No znów opowiada nam tu artysta o tej historii w taki swój sposób, ale też taka trochę gra, czyli mamy współczesnego artystę, fotografa Krzysztofa Pruszkowskiego, który wprowadził taką swoją technikę fotosyntezy i właśnie tą techniką zrobione zdjęcie restauracji Esterka. Już nieistniejącej. To była ta restauracja koło Fary, tam gdzie był hotel Berensa, bo to był hotel Berensa, który powstał w 1880 roku i to było ważne miejsce dla artystów, miejsce spotkań, mogli tam za swój obraz zjeść coś, czasami przenocować. I dwie prace znakomitych artystów, Stefana Temersona, który wprowadził fotografię eksperymentalną, przede wszystkim film eksperymentalny ze swoją żoną Franciszką Temerson, która była uczennicą Tadeusza Pruszkowskiego, która to przyjeżdżała i wiemy, że są prace przedstawiające Kazimierz, no i oczywiście Felix Topolski związany z Londynem, tam miał swoją pracownię, gdzie też są prace z Kazimierza. Tu rysunek Topolskiego, rynek w Kazimierzu w późniejszy, kiedy Topolski przyjechał tutaj do Kazimierza i bardzo marzył o tym, żeby tutaj stworzyć miejsce, gdzie mógłby pokazać swoje prace kazimierskie. Kazimierz jest pewnym miejscem szczególnym, ale tym miejscem w miejscu są domy. Dom Antoniego Michalaka, Pruszkowskiego, Szukalskiego i też chcemy to na tej ekspozycji pokazać. Ta przestrzeń, taka większa przestrzeń, ma odnieść się do miejsca mitu, czyli widzimy na przykład przedstawienia Fary u różnych artystów w różnym okresie. To, co napisała Nina Libren, to miejsce mit, takie poszukiwanie swojego wyobrażenia tego miejsca, tworzenie miejsca nie tyle idealnego, co takiego, które ma wskazać na coś wyjątkowego, ale też to, że w takich miejscach, bo nie mówimy tylko o Kazimierzu, ale o koloniach artystycznych, zawsze znajdzie się coś, co ma wskazać na jakąś pewną wyjątkowość tego miejsca. Na przykład, ja tu nazwałam to kazimierskość, więc ta Fara, Kościół Świętej Anny, są pewne takie miejsca, które są charakterystyczne. I to jest to, co się właściwie dzieje bardzo często, mówił o tym Belting, nosimy pewne obrazy w sobie. I nawet osoby, które nie były w Kazimierzu, mają pewne wyobrażenie Kazimierza ze zdjęć, z opowieści, z takiej świadomości tego miejsca i one jadą już z wizją Kazimierza i zderzają się z tym, co widzą. To samo się działo z artystami. Oni potem w swój własny sposób budują plastycznie to miejsce.
W tekście kuratorskim czytamy między innymi Leszek Kołakowski ujmuje potrzebę mitu jako pragnienie unieruchomienia czasu fizycznego przez nałożenie nań mitycznej formy czasu. To jest takiej, która pozwala w przepływie rzeczy dopatrywać się nie przemiany tylko, lecz kumulacji. Albo pozwala wierzyć, że to, co minione, przechowuje się co do wartości, w tym, co trwa, że fakty nie są faktami tylko, lecz cegiełkami świata wartości.
I tak jak jeden z krytyków napisał Winkler o okresie międzywojennym, każdy artysta może znaleźć tu coś dla siebie. Impresjonista czy postimpresjonista, kolor, fakturę, kubista, te dachy, które mu pozwolą zbudować kompozycję, czy światło odpowiednie. Mamy Annę Strumińską, uczennicę Fiałkowskiego ze Szkoły Łódzkiej, która myśli już w sposób awangardowy. Tym znakiem trochę takiego Kazimierza, to nie są tylko zabytki czy natura, ale też jest targ, do którego artyści się też odnoszą, uwielbiają ten targ malować. I mamy tu zdjęcie zestawione z obrazem bardzo ważnej artystki Zofii Czasznickiej. Ona była związana z ugrupowaniem Ład. Mamy dość sporo prac jej w naszej kolekcji. Prezentujemy właśnie targ w Kazimierzu. Starałam się wydobyć z kolekcji kobiety. To jest też niezwykle ważne w kontekście naszych zbiorów, bo niekiedy są to bardzo istotne postaci, o których trochę zapominamy. Pracowały na uczelniach, wniosły do sztuki bardzo dużo, ale ponieważ ich prac zostało trochę mniej, może nie ma tej świadomości tych artystek, zapominamy o nich. Na przykład Halina Centkiewicz-Michalska, Julia Rusiecka, która była tu nauczycielką, którą nadal mieszkańcy wspominają. I taki kącik, który pokazuje odbudowę powojenną Kazimierza. Symbolem jest obraz Karola Sicińskiego, odbudujemy. Karol Sieciński, przedstawia siebie w Kazimierzu i ruiny, i taki fragment architektury kazimierskiej. Jest to bardzo symboliczny obraz. Mamy dość sporo prac w kolekcji z Karola Sicińskiego, który był przede wszystkim architektem. I to on jakby nadał kształt miasteczku architektonicznym. To on dbał o czystość architektoniczną. To on powiedział w okresie międzywojennym, że taką cechą architektury kazimierskiej powinny być kamień i drewno. I te wille, które pozostawił, między innymi willa zbudowana dla Kuncewiczów, to projektu Sicińskiego tak właśnie wygląda. To odbudujemy, no jest tutaj takim drogowskazem do dalszej naszej wędrówki po ekspozycji.
Ciekawe, że na tym obrazie odbudujemy Karol Siciński sportretował się z głową w chmurach.
Tak, mimo że był bardzo, bardzo racjonalny.
Papiery pełne racjonalnych wykresów, głowa w chmurach i to może dać dobry rezultat.
Tak, to prawda. Właśnie chciałam powiedzieć, że to jest najważniejsze, żeby być trochę marzycielem i realnie stać na ziemi. Wtedy wyjdą wspaniałe projekty. Stanisław Szczepański, artysta, który był związany z kolonią artystyczną w Krzemieńcu. I tutaj na wystawie są tacy artyści, którzy łączą Kazimierz z innymi koloniami artystycznymi. I dwie prace po takim dialogu na czerwonej ścianie, która ta czerwień ma nam pokazać, symbolizować ten czerwień zachodzącego słońca za Wisłą wieczorem. Bardzo charakterystyczne to czerwone słońce jest tu w Kazimierzu. I mamy pracę Piotra Potworowskiego i Roszkowskiej, które wydaje się, że wchodzą świetnie tutaj w dialog. Ta praca w Roszkowskiej jest bardzo ciekawa, jest taka syntetyczna. Potworowski właśnie łączy tę kolonię kazimierską St. Ives w Anglii, gdzie była ważna kolonia angielska. I tu kolejne zestawienie, czyli Jacek Siennicki przyjeżdżał tu do Kazimierza, studiował już po wojnie. To są takie bardzo syntetyczne prace zestawione z krajobrazem Edwarda Kokoszki, trochę zapomnianego członka Bractwa Świętego Łukasza, pejzaż z Kazimierza w zieleni. Mam wrażenie, że te prace też są w dobrym dialogu. Przechodzimy do przestrzeni, która jest dla mnie niezwykle ważna, ponieważ mówimy ciągle o turystach, mówimy ciągle o społeczności artystycznej. Ta społeczność artystyczna wchodziła w dialog z miejscem. To miejsce to jest nie tylko natura, czy nie tylko to są zabytki, to miejsce to jest też człowiek. I mamy tutaj takie miejsce, w którym pokazany jest ten człowiek, ale nie w kontekście idylicznym. Ja też chciałabym przełamać to, że mówimy ciągle o Arkadii. Jak już Poussin chciał, w tej Arkadii jest też śmierć. Pamiętaj o tym, mówił Poussin do odbiorcy. To samo mówił Cezary Wodziński, filozof, w swoim eseju. Już śmierć była w raju. I ten znak śmierci jakby jest też tu, w Kazimierzu. Takie memento mori po prostu, takie bardzo ludzkie. I to są takie dwie przestrzenie, które trochę o tym mówią. Pogorzelcy Jana Zamoyskiego. To jest ta praca, którą mamy w depozycie. Ta praca, która trafiła w 1931 roku na wystawę do Genewy. Pracę prezentowali członkowie Bractwa Świętego Łukasza i została zakupiona w 1931 roku. Była w rękach prywatnych w Szwajcarii i niedawno została kupiona. Prezentujemy ją właściwie pierwszy raz od 1931 roku. Bardzo jest kazimierska, bardzo. W centrum znajduje się postać Kozdronia. Nazwany był Świętym Franciszkiem i tak jest tutaj przedstawiony. Zawsze był łącznikiem między tym, co duchowe, a tym, co materialne, między tym, co boskie, a ziemskie. Wyciąga rękę ku niebu, a na dole pogorzelce. Kompozycja klasyczna w trójkącie, nawiązująca troszeczkę do tych kompozycji renesansowych, tam ta postać na nas patrzy jak w obrazach renesansowych, ale też jest to obraz nawiązujący do nowej rzeczowości, do której sięgano. To jest nurt ważny w okresie międzywojennym w Niemczech i w Holandii. I tutaj widzimy, jak skupiają się na przedmiocie, na twarzy, że nie idealizują tej twarzy, na każdej zmarszczce. Historia jest pożaru, który miał miejsce w Kazimierzu w 1915 roku. Na obrazie z boku widzimy w oddali Kazimierz. Na wystawie prezentujemy tego Kozdronia w różnych odsłonach właśnie, modlącego się. Jednej z prac Antoniego Michalaka jest Kozdroń z małą dziewczynką i to też jest mieszkanka Kazimierza, pani Józefa Kobiałka, która pozowała Antoniu Michalakowi. Stoją na wzgórzu, na dole przedstawiony jest Kazimierz. To jest kompozycja, która się pojawia w wielu koloniach artystycznych w tym okresie. Jakaś mieszkanka, jakaś wieśniaczka, a w dole właśnie zabudowa danego miejsca, czyli Katwijk na przykład, to jest taka kolonia artystyczna w Holandii, ale też mamy Andrzeja Siemińskiego pracę, to jest praca, która jest pracą dyplomową. Andrzej Siemiński skończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, w 1977 roku przygotował taką pracę dyplomową składającą się z cyklu kilku obrazów. Nawiązuje on do swojego życiorysu, do swojej historii i to jest jego klasa, tak się nazywa ta praca, to jest klasa z Kazimierza, bo on tutaj się urodził, potem tu wrócił. Mamy jakieś takie skojarzenia z umarłą klasą Tadeusza Kantora, prawda? Czerwień jakby trochę płonąca. Mamy też pracę, która pokazuje hrabiego, portret hrabiego. To jest praca Janusza Knorowskiego, obecnie profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który związany jest od lat 90. z Kazimierzem. Ma tutaj też swój dom, stworzył cykl portretów hrabiego. To była postać bardzo ważna. Wszyscy wspominają, pamiętają hrabiego. Bardzo charakterystyczna. To jest pan Stanisław Brzeszczyński, który miał bardzo traumatyczną historię wojenną i właściwie cały czas nosił tę historię wewnątrz siebie. Był bardzo zamknięty i ja poprosiłam Janusza Konorowskiego, żeby opisał właśnie do tej wystawy, opisał ten obraz, opisał tę postać, dlaczego portretował, dlaczego tak właśnie z zamazanymi oczami. Widzimy, że to jest obraz bardzo plastyczny. Tutaj jest taka, to jest bardzo charakterystyczne, że ta plastyczność tutaj jest bardzo widoczna z tych zaciekach. Artysta chciał pokazać tę tajemnicę tej postaci i to otwieranie się na artystę. Artysta się fascynował, Janusz Knorowski fascynował się tą postacią, jej historią, jest osobowością tej postaci.
Janusz Knorowski. Hrabia stał się dla mnie symbolem. Symbolem splątanego, trudnego życia i prostej egzystencji. Imperatyw malowania jego wizerunku nie powstał tylko z malarskiej fascynacji postacią hrabiego. To chęć zatrzymania jego obecności i czasu.
To jest tak specjalnie zbudowana tutaj ta przestrzeń, że widzimy pracę, portret Kozdronia z dziewczynką i jednocześnie stojąc w tym miejscu widzimy tę samą postać dziewczynki w kolejnej pracy, czyli pracy Antoniego Michalaka, Exodus. I to jest ta druga praca, depozyt, który do nas trafił. Antoni Michalak zrobił szkic do tej pracy, będąc we Włoszech. To są lata 30., kiedy już wszyscy czuli, a na pewno czuli te artyści, czyli artysta prorok, który trochę jest bardziej wrażliwy na to, co się w świecie dzieje, potrafi bardzo szybko wyłapać też pewne zagrożenia. To jest wojna abyssyńska, która jakby jest, była znakiem do tego, że za chwilę będą kolejne, my teraz już wiemy, ale już prowadziła takie zagrożenie i Antoni Michalak namalował Exodus. W tym Exodusie widzimy Neapol i Kazimierz. Widzimy Wezuwiusza i widzimy Pychówki na Wiśle. I ta postać kobiety, odnosząca się trochę takiej rzymskiej postaci, biegnie, ucieka z dziewczynką i chłopcem. I znowu mamy tą Memento Mori, czyli Jan Gotthard, portret chłopca. Ten chłopiec też mieszkaniec Kazimierza. To jest syn gospodyni Antoniego Michalaka. I kończy tę wystawę taka część, która też jest taką trochę częścią symboliczną. Maria Cichorzewska-Drabik. To, co tu wybrzmiewa, o czym ja też mówię, że to jest miejsce, które nie oszczędziły wojny, powodzie i pożary, gdzie życie nie było łatwe, ale gdzie klimat, piękno i niewyrażalny nastrój przywracały ludziom równowagę umysłu, serca i woli.
Do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia.
Do zobaczenia.